Poranna rozmowa Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko. Razem ze mną gość Marcin Kruszewski, prawnik, wszystkim doskonale znany z TikToka między innymi, gdzie o prawie dużo bardzo. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj się spotykamy, pretekstem do naszej rozmowy jest książka Prawo Marcina, Znaj swoje prawa w szkole. Dlaczego akurat szkołą postanowił pan się zająć i prawami ucznia, jak rozumiem, przede wszystkim?
Kiedy założyłem swój kanał, postanowiłem, że będę opowiadał nie o tym, co jest dla mnie ciekawe, że to w ogóle był taki, to było to źródło tego, że udało mi się szybko zbudować naprawdę dużą społeczność, bo nie nagrywam o tym, co mnie interesuje, tylko o tym, co będzie interesowało moich widzów. I okazało się, że tych pytań o szkole jest bardzo dużo. Były to pytania, którymi ja sam jako uczeń się nie zastanawiałem często, a kiedy zacząłem się głębiej na ten temat zastanawiać, zgłębiać jeszcze bardziej ten temat, to dostrzegłem, że szkoła nie zawsze wobec nas działa fair. No i stąd seria filmów, a teraz książka.
Mm-hmm. Przyznam szczerze, oczywiście czasy się zmieniają i ciężko mówić o tym, jak ta szkoła wyglądała, nie wiem, chociażby nawet dekadę temu, nie mówiąc dwie czy trzy, jak ja chodziłam do podstawówki, ale to jest coś niewiarygodnego, że dotarliśmy do takiego momentu, kiedy faktycznie o tych prawach ucznia mówimy i to w taki bardzo mocny, wyraźny sposób, podkreślając nie tylko takie podstawowe założenie, jakie prawa ma uczeń w szkole, czy tam obowiązki, bo to zawsze funkcjonowało, ale tak naprawdę na co może sobie pozwolić i czy są jakieś granice, prawda? No bo tutaj to, patrząc na to, jaka różnorodność jest wśród młodych ludzi, jakie oni mają potrzeby, jakie mają obawy, że to wszystko gdzieś w tej przestrzeni właśnie ich praw może się znaleźć.
Jak najbardziej. Ja w ogóle pamiętam ze swoich szkolnych czasów, a maturę pisałem 10 lat temu, równo w tym roku tyle minie, i o tych prawach mówiło się zawsze. O obowiązkach mówiło się zawsze.
Tak, tak.
Obowiązki były wszędzie. Obowiązki były wypisane, obowiązki były wyliczone, wymienione na różnych tabelkach, w każdym mailu od szkoły, na każdym zebraniu z rodzicami czy na każdej godzinie wychowawczej. A prawa to było coś kompletnie niezbadanego. Coś, co trzeba było sobie samemu czasem wyszarpać, ale tak naprawdę nikt nie wiedział dlaczego. Ja w ogóle byłem takim uczniem, który lubił te prawa zgłębiać. Interesowało mnie prawo, już wtedy wiedziałem, że pewnie pójdę w tym kierunku i szukałem tych rozwiązań prawnych, które byłyby czasem być może tak korzyść mnie jako ucznia i udawało mi się to robić, ale nawet później na studiach prawniczych i teraz odkryłem wiele rzeczy, które pokazały, że moja wiedza na temat praw ucznia była zerowa.
Dlaczego?
I w ogóle ona jest zerowa. Mhm. Po prostu mam wrażenie, że w ogóle to, na to się nie kładzie nacisku. Szkoła ma taki nadal pruski model. Wydaje mi się, że autorytet nauczyciela opiera się na poleceniach. Nie na dialogu, nie na rozmowie. To nie jest wina nauczycieli. Oni sami zostali tak wychowani. Często szkoła utrwaliła pewne wzorce. Ale w szkole niespecjalnie jest miejsca na demokrację. No, żeby państwo, żeby było demokratyczne państwo prawa, no to musi też być ta praworządność. Wszystkie władze, jeżeli uczeń zależy od nauczyciela, to wszystkie władze powinny działać tylko w ramach i w granicach prawa. Władz nie dotyczy zasada, że wolno wszystko, co nie jest zakazane. To dotyczy obywatela. A mam wrażenie, że w szkole punkt wyjścia jest inny. Uczniowi wolno tylko to, na co łaskawie szkoła się zgodzi.
Albo nauczyciel. No ale dobrze, ale czy możemy w takim razie podzielić te prawa ucznia na takie, które gdzieś tam obowiązują globalnie w całym szkolnictwie w Polsce, że to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, jak domyślam się, zapewne każda szkoła też ma swoje jakieś prawa, tudzież obowiązki, nakazy i zakazy, do których dana ta lokalna, mniejsza społeczność musi się dostosować.
Jak najbardziej można to tak podzielić, ale to dzielimy zgodnie z hierarchią aktów prawnych. Mamy konstytucję, która reguluje nasze prawa i wolności obywatelskie i zasady ich ograniczania. Z tego już wiemy, że każde prawo może być ograniczone tylko w drodze ustawy. Dlatego zaglądamy na przykład do ustawy Prawo Oświatowe. Widzimy, że szkoła może regulować ubiór uczniów. To jest ograniczenie naszej wolności, prawidłowe, ustawowe, i szkoła w statucie ma kompetencje do uregulowania zgodnie właśnie z tymi przepisami wyższego rzędu, jak ubiór ucznia będzie wyglądał. No ale szkoła nie może sobie dopisać zgodnie z zasadami konstytucji ograniczenia tych praw, że na przykład od dzisiaj regulujemy też fryzurę, bo fryzura nie jest ubiorem. A w przypadku wszelkich zakazów nie można tego traktować rozszerzająco, nie możemy takiej wykładni zastosować. Możemy wprowadzić proporcjonalne, bo też jest zasada proporcjonalności. Każde prawo ograniczamy w sposób proporcjonalny, nie naruszający istoty tego prawa. No więc szkoła może uregulować ubiór uczniów w takim zakresie, jaki jest konieczny. Na przykład zakazać wulgarnych napisów, niebezpiecznych ubrań, szpilek na niebezpiecznych schodach. To jest jak najbardziej zgodne z prawem.
A nie ma tam opisu, więc że chodzi o ubiór, nie tyle o ubiór, ile o wygląd na przykład? Bo
nie.
Wtedy można pod to podciągnąć
tak,
wszystko.
Gdyby był wygląd, to by był, tak wyglądało, ale tutaj w ustawie Prawo Oświatowe w artykule 99 mowa jest o ubiorze. Więc to jest dość precyzyjne i to jest jedno z też częstszych praw, gdzie to prawo do wyrażania siebie uczniom się bardzo ogranicza. Spotkałem szkoły, gdzie kazano zmywać makijaż czy przefarbowywać włosy na naturalny kolor, kompletnie bez podstawy prawnej. Cieszę się, że zajęły się tym instytucje państwowe. Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazywał, że takie niezgodne z prawem regulacje w statutach niektórych szkół też się pojawiają. Ale jak najbardziej są te przepisy, które wynikają z naszego prawa powszechnie obowiązującego, ale szkoła ma też pewną swobodę w uregulowaniu tego, jak wygląda konkretnie ocenianie na przykład, jak wygląda to sprawdzanie wiedzy już w praktyczny sposób, ale to wszystko musi być zgodne z tym, co jest zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.
Na jakie absurdy najczęściej pan się spotykał? Bo ostatnio zresztą był taki ranking zrobiony, absurdy, statutowe absurdy szkół, no i tam numer jeden, to szkoła wydała chyba nakaz, gdzie młodzi ludzie nie mogą po 22 bez opieki rodziców poruszać się poza domem, a to jest przecież zupełnie ich prywatny czas i szkoła nie powinna w ogóle ingerować w to, co oni robią.
Jak najbardziej szkoła nie może ingerować w prywatny czas ucznia, no i znowu nie ma żadnej podstawy prawnej. Przepisy prawa w ogóle nie zabraniają poruszania się osobom, dzieciom w jakichś konkretnych godzinach. No są wyjątki, na przykład te najmłodsze dzieci nie mogą same poruszać się po terenie bez opieki drogi publicznej, ale są absolutne wyjątki. Szkoła na to nie może mieć wpływu i nie może tego regulować. W ogóle to jest słuszna uwaga dotycząca to jest słuszna uwaga tych twórców, którzy wskazali te absurdy w statutach, że szkoły najczęściej tworzą absurdalne zasady, wkraczając właśnie w sfery, w które w ogóle nie powinny kraczyć, ingerując na przykład w życie prywatne uczniów. Spotkałem kiedyś statut, nie wiem, czy też nie twórcy tego raportu to wskazywali, który na przykład zakazywał obcowania płciowego w szkole. Ale no, publiczne obcowanie płciowe spełniałoby znamiona wykroczenia, jakim jest nieobyczajny wybryk, więc nie ma sensu takich regulacji w ogóle tworzyć, ale ja na przykład spotkałem się z mojej praktyki działania, kontaktów z widzami, na przykład szkoły, która wprowadziła kary finansowe za przeklinanie. Nauczycielka zbierała chyba 5 czy 10 zł za każde przekleństwo. Mm-hmm. To jest kompletnie niezgodne z prawem, bo też w taki sposób szkoła nie ma uprawnień, żeby karać uczniów.
To według pana, nie wiem, może młodzi ludzie piszą na pewno mnóstwo o tym, ale może rodzice też o tym piszą, może nauczyciele też o tym piszą, to po co ta potrzeba szefostwa, dyrektorów tych takich szkół i tych placówek, żeby tak bardzo wejść na głowę tym młodym ludziom i właśnie przejąć tą kontrolę całkowitą w zasadzie nad ich życiem?
Ja uważam, że to jest troszeczkę z bezsilności, bo jeżeli chcemy zbudować autorytet wyłącznie na strachu, wyłącznie na zakazach, to znaczy, że nie wierzymy w siebie, że jesteśmy w stanie przekonać młodych ludzi do tego, aby działali nie tylko zgodnie z przyjętymi zasadami, ale też, żeby ich wychowywać w duchu tego, jak powinien wyglądać obywatel demokratycznego, praworządnego państwa. I wydaje mi się, że to jest droga na skróty. Inna kwestia to są utarte zwyczaje. W szkołach pewne rzeczy są od dekad. Są nauczyciele, którzy pracują od swoich młodych lat. Teraz są ludźmi blisko 80. Spotykam takich nauczycieli. Wielu wśród nich to są naprawdę wspaniali pedagodzy, ale też wielu wśród nich nie mieści się w głowie, że szkoła może wyglądać inaczej niż w czasach ich młodości. Ja spotkałam nawet szkoły, które miały jakieś naleciałości w swoich statutach, chociaż to był nowy statut przepisany z okresu PRL-u. Po prostu jakaś taka nowomowa po prostu, która dzisiaj jest niezrozumiała dla kogokolwiek. Ale takie zasady są. Ja często z tym spotykam. Panie Marcinie, po co pan o tym nagrywa i mówi, że to jest niezgodne z prawem? U nas tak było od zawsze i było dobrze. A teraz nagle przychodzą uczniowie i mówią, że tak nie może być. Ja spotkałem kiedyś zarzut od strony jednej nauczycielki, która w dość niemerytoryczny sposób skomentowała moją działalność. Ona powiedziała, nie może być tak, że lekcja zaczyna się od tego, że uczniowie wytykają mi, co ja robię niezgodnie z prawem. Moja odpowiedź była tylko jedna. To proszę działać zgodnie z prawem. Wtedy najpewniej takich komentarzy nie będzie. Uczeń to jest też tylko człowiek. I aż człowiek. Z jednej strony uczeń też może się pomylić. Rolą nauczyciela jest wytłumaczyć. Tutaj nie czynisz dobrego użytku ze swoich praw, albo to nie jest korzystanie z praw, tylko wkraczanie w prawa innych osób, a być może czasem nauczyciel też musi rozmawiać tak jak z człowiekiem i powiedzieć, sorry, pomyliłem się, ty wiesz lepiej.
Ale ma pan takie poczucie, że to się zmienia i tych szkół takich bardziej przyjaznych, czytaj normalnych po prostu, jest coraz więcej, że nauczyciele zdają sobie sprawę, że właśnie uczniowie to są tylko i aż ludzie i oni też są nauczyciele tylko i aż ludźmi. Każdy ma prawo popełniać błędy i spróbujemy znaleźć złoty środek, żeby się dogadać i żebyśmy jakoś przebrnęli przez ten wspólny czas.
To jest moje najbardziej pozytywne zaskoczenie, bo ja spodziewałem się, że moja twórczość zostanie odebrana bardzo źle przez nauczycieli. Mm-hmm. Że faktycznie oni będą traktować to jako zachęcanie do jakiegoś buntu, jakiejś rebelii. A tak naprawdę to jest domaganie się po prostu przestrzegania podstawowych zasad, które już są. Nawet nie trzeba wprowadzać nowych, one są. Ale młodzi nauczyciele to jest dla mnie nowe pokolenie nauczycieli, bardzo pozytywne zaskoczenie. To są ludzie, którzy mają bardzo krytyczne podejście do systemu edukacji i bardzo krytyczne, co ważne, podejście do tego, do jakiej szkoły oni sami chodzili. Ja zapraszany do różnych szkół, odwiedziłem ich niemal 100, no miałem kilkadziesiąt albo 100 spotkań w zeszłych dwóch latach, kiedy prowadzę swoją działalność i wielu nauczycieli mówiło do mnie, fajnie, że o tym nagrywasz, bo ja mam podkładkę, żeby pójść do dyrekcji i powiedzieć, że pewnych rzeczy nie mogę robić, powołując się już na przepisy, a ja nie chcę, nie pogodzę się z tym, że te dzieciaki, które uczę, będą chodziły do szkoły, a już nie daj Boże moje dzieci, chodziły do szkoły, do której ja musiałam chodzić i która mi się absolutnie nie podobała. Ja spotykam młodych nauczycieli, którzy mówią, że oni zostali nauczycielami z poczucia misji, ale oni nie lubili szkoły jako dzieci. Nie lubili tego systemu zhierarchizowanego, tak naprawdę, który był bardziej urzędem niż miejscem, gdzie świadczy się bardzo szczególny rodzaj usługi. No bo idąc do lekarza, i kiedy mam nawet partnerstwo, idziemy do lekarza, który jest opłacany przez państwo, ale mamy wrażenie, że jednak nie wiem, w tej poczekalni pojawi się woda czasem. Coraz lepiej z tym. Są baniaczki z wodą. Na recepcji są jakieś kwiatki, a w szkole czasami to wygląda po prostu jakiś kolor ściany, który jest przemalowany co dekadę i to w ten sposób wygląda.
I to się w ogóle nie zmienia.
Ja się w szkole czułem jak w urzędzie. Wchodząc do szkoły, mamy obraz często tej tysiąclatki. Przekraczamy tam jakieś małe drzewka i widzimy tą czerwoną tabliczkę. No, tak jakbyśmy po dowód szli wyrobić, albo petent byśmy o coś prosili. I czasem niestety ta ściana urzędowa jest. Ja uważam, że szkoły nie powinny być urzędami.
Ale ma pan takie poczucie, bo ja pamiętam, jak właśnie chodząc do szkoły, do liceum, że ci młodzi nauczyciele właśnie z misją, którzy wchodzą i którzy decydują się mimo bardzo trudnego zawodu, bo cały czas zamieszanie wokół tego jest, zarobków i tak dalej, idą do tej szkoły i wchodzą z tą nową nadzieją, że oni zmienią, że oni będą fajni dla tych uczniów, że ta szkoła potrafi być taka super, ale po prostu ta stara kadra ich zasysa i oni niestety sami nie są w stanie niczego zwojować i się stają jak reszta.
Niestety często tak jest, a też sposób gratyfikowania nauczycieli nie zachęca do bycia jak najlepszym nauczycielem. W wielu zawodach, no, nawet w zawodach medycznych, gdzie sektor prywatny jest silniejszy, tu oczywiście każdy ma prawo do bezpłatnej nauki, ja to powtarzam w książce, szkoła publiczna jest z definicji bezpłatna. Ale to nie powinno powodować, że nie nagradza się tych lepszych nauczycieli i nie traktuje się ich w inny sposób. To, że nauczyciel wybitny, poświęcający dużo swojego czasu prywatnego, zarabia praktycznie tyle samo, co nauczyciel, który tylko przychodzi do pracy, nakrzyczy na uczniów, zada pracę domową i będzie tylko rozliczał. Albo nawet nie będzie rozliczał, bo nie będzie mu się chciało. Ma taką samą pensję albo wyższą, bo ma wyższy staż pracy jak nauczyciel wybitny, po prostu Prometeusz, który chce zanieść nową ideę do tej szkoły. No to jest sytuacja skrajnie nieuczciwa. Uważam, że zarobki nauczycieli w ogóle są za niskie. Rozmowa o zmianach w szkole powinna zacząć się od tego, że powinno się przywrócić prestiż zawodu nauczyciela. Dwutorowo. Po pierwsze właśnie nauczyciele, którzy szanują swoich uczniów, pokazują prawidłowe wzorce, bo na szacunek każdy z nas musi sobie zapracować, okazując go innym. A z drugiej strony pokazanie, że to jest elita. Że to jest elita, jeśli chodzi o zarobki. I do tego będą szły osoby, które tą elitą chcą się stać. To jest zawód, do którego trudno się dostać i próg wejścia jest tak jak w tych zawodach, które najlepiej opłacamy. Uważam, że to jest jedyna droga, ale droga utopijna, bo nikt na razie raczej tego nie zrealizuje, ale uważam, że ten prestiż zawodu nauczyciela to jest pierwszy krok do tego, żeby szkoła była dobrym miejscem. Miejscem, gdzie będzie się zabiegać o ucznia, no bo dobry nauczyciel będzie wiedział, że może liczyć na dobre pieniądze.
Czy według pana taki uczeń, który jeszcze jest na dodatek niepełnoletni, faktycznie jest bezradny wobec, nie wiem, działań nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, kiedy, nie wiem, dochodzi do jakiegoś konfliktu i wychodzi z założenia, że jednak racja jest po jego stronie, a cały czas słyszy ze wszystkich, no, jeżeli jeszcze, no liczę na to, że rodzice stają po jego stronie, ale
to
jeżeli
nie jest zawsze, to
wszyscy, no właśnie, i nagle on staje w obliczu tych wszystkich dorosłych, którzy mówią nie, a on jest przekonany, że ma rację. Co on wtedy może zrobić?
Mamy pewne instytucje prawne, które pozwalają nam walczyć o nasze prawa, tylko niestety w wielu sytuacjach uczeń bez wsparcia rodzica, niepełnoletni, będzie miał związane ręce. Ja opisuję na przykład w swojej książce, jak wygląda zaskarżenie zasad szkolnych w statucie do kuratora. Kurator ma kompetencje uchylenia postanowień statutu niezgodnych z prawem, no bo może je usunąć z obrotu prawnego jako wadliwe. Jednak, żeby takie pismo do kuratora napisać, potrzebny jest podpis opiekuna prawnego. Jeżeli rodzic do dziecka odwróci się plecami, to niestety dziecko będzie musiało czekać albo na osiemnastkę, albo na to, aż ktoś się po prostu nad nim zlituje i zacznie traktować je w sposób właściwy. Więc ja uważam, że zawsze powinno się dziecko wspierać. To jest w ogóle największe chyba przesłanie z mojej książki, że dziecko bez wsparcia rodzica będzie miało często bardzo związane ręce. Też rozmowa ucznia, który jest pod nauczycielem w tej szkolnej hierarchii jest inna niż kiedy dwójka dorosłych rozmawia ze sobą i przychodzi ten rodzic jako obrońca praw swojego dziecka. Uważam, że to jest najistotniejsze. Ja też jestem zwolennikiem zwiększania roli praw ucznia w ogóle w dyskursie, w życiu tym szkolnym. Być może powinna powstać instytucja taka jak Rzecznik Praw Ucznia, o tym mówi już ministerstwo, która będzie, nie będzie wydmuszką kolejną, która po prostu będzie stanowiskiem, żeby pokazać, że coś się robi, tylko będzie to instytucja z konkretnymi uprawnieniami, wkroczenia w danej sprawie i pomocy uczniom, czy to zainicjowania postępowania dyscyplinarnego ucznia, wsparcia go na przykład być może z uprawnieniami uchylenia postanowień statutu niezgodnymi z prawem. Instytucja, do której dziecko samo będzie mogło się odezwać, bo kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka to jest jedno, ale one nie zawsze będą skuteczne w takich konkretnych sprawach.
A co sądzi pan o pracach domowych i o tym, że mają być zlikwidowane?
Ja uważam, że jest to dobry krok w kontekście likwidowania patologii przerzucania nieprzerobionego materiału do domów, bo często tak było. Ja to pamiętam ze swojej szkoły, z czasów mojej edukacji, kiedy no tak, tego tematu już nie przerabiamy, zrobicie to w domu. Tego nie powinno się robić, to jest fajny krok, ale to jest krok, który trzeba uzupełnić też odchudzeniem podstawy programowej, co zapowiada zresztą ministerstwo, zracjonalizowaniem tej podstawy programowej i być może zmniejszeniem ilości zajęć. To wszystko musi iść ze sobą w parze, bo część osób twierdzi, że faktycznie prace domowe pomagają w utrwalaniu. Tak ja uważam, że już ten kompromis, czyli dla klas starszych podstawówki jako praca domowa dobrowolna, to jest rozwiązanie tych uczniów, którzy będą chcieli się uczyć. Mm-hmm. Gorzej z tymi, którzy faktycznie potrzebują przymusu, też są takie osoby, nie ma niestety idealnego rozwiązania. Niemniej w tej szkole, gdzie dziecko spędza w sumie czasu na nauce, nad nauką więcej niż dorosły w pracy, uważam, że jest to dobry krok, ale nie krok idealny, bo idealnego rozwiązania w tej materii chyba trudno się doszukać.
Dokładnie. Chociaż ja czytałam ostatnio jakieś badania a propos pracy domowej, bo sporo zamieszania wokół tego jednak jest, z których wynikało, że jednak uczniowie, którzy wykonują prace domowe, nie mówię, że jakieś bardzo obciążające,
lepiej się uczą,
tak, lepiej mają wyniki.
I to jest też moja wątpliwość, dlatego mówię, że nie jest to idealne rozwiązanie, bo ja na przykład byłem typem ucznia, którego w ogóle nie działał przymus. Ja odrabiałem prace domowe, jeżeli były racjonalne. W szkołach zadaje się też masę bezsensownych prac domowych. I racjonalny uczeń będzie robił te sensowne prace domowe, no a nieracjonalny nie zrobi żadnej. I to pytanie, czy da się to rozwiązać. Z drugiej strony ucznia, który nie chce robić prac domowych, być może nawet jakaś szkolna kara czy niższe zachowanie do tego nie przekona, no bo zgodnie z polskim prawem też nie można postawić jedynki za brak pracy domowej, nawet w obecnym stanie prawnym. I też zresztą jest jeden z wątków, który chyba najbardziej burzy w mojej książce przedstawicieli szkół.
No tak, bo tak lubią te jedynki stawiać. A swoją drogą na pewno jest mnóstwo takich uczniów, którzy się buntują, którzy są, nie wiem, zdolni, którzy się uczą przez sam fakt, że są na tych zajęciach i nie muszą kuć jak inni. I oni na przykład buntują się przeciwko ich ocenianiu, wsadzaniu w jakieś ramy, a widać w nich jakiś potencjał. I zastanawiam się, w jaki sposób nauczyciele do takich osób powinny podchodzić.
Prawo daje dużą swobodę nauczycielowi, jak może oceniać uczniów. No bo ocenie podlegają dwie kwestie. Jedna niezależna od drugiej, czyli ocena z zachowania. I ocena przedmiotowa.
To też jest w ogóle jakimś...
Ja jestem w ogóle przeciwnikiem. Ja też tak jak rozmawiałem z minister Nowacką, kiedy się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o ewentualnych rozwiązaniach prawnych, ja będę wspierał, niezależnie kto by był ministrem, ten kierunek zmian na rzecz praw ucznia. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem oceny z zachowania. Uważam, że ona jest bardzo subiektywna.
Dokładnie.
Nie da się jej wystawić w sposób sprawiedliwy, a w wielu szkołach jest straszakiem. Jeżeli nawet jeśli będziesz dobrze uczył, to uniemożliwimy ci ten czerwony pasek oceną z zachowania, bo pyskujesz. Czytaj, walczysz o swoje prawa, na przykład nawet legalny, ale niekoniecznie wygodny dla szkoły. Więc wydaje mi się, że ta ocena powinna zniknąć, ale mamy drugą jeszcze, czyli ocenę przedmiotową, która niewątpliwie nie zniknie. Szkoła w ogóle nie ma obowiązku wystawiać tak zwanych ocen bieżących. To jest też ciekawostka. Szkoła musi wystawiać oceny w konkretnych okresach, na przykład semestralne, roczne czy końcowe. Końcowe na koniec edukacji, roczne na koniec roku szkolnego. I te oceny muszą się już pojawić. Do tego szkoła jest zobligowana, ale ocenianie ucznia powinno polegać na porównaniu jego osiągnięć edukacyjnych z tym, co jest przewidziane w podstawie programowej. Tak to wygląda w świetle prawa. Nie zawsze to trzeba robić w formie testów. Dobry nauczyciel zna swoich uczniów. Często nie robiąc sprawdzianów, on wie z zaangażowania w lekcje, w dyskusje. Czasem to jest dużo bardziej cenne niż wykucie czegoś i napisanie testu na 100%. Ja pamiętam, miałem takiego nauczyciela, który doskonale zrozumiał ten system oceniania z języka polskiego w jednej ze szkół, gdzie właśnie ta nauczycielka wychodziła mi średnia chyba 4, ale powiedziała, przecież zasługujesz na 6, przecież twoja wiedza jest ogromna, po prostu nie umiałeś się wpisać w te klucze. Ale zgodnie z prawem to było prawidłowe działanie szkoły, bo to nie średnia jest gwarantem oceny. gwarantem oceny są osiągnięcia edukacyjne. A to już dobry pedagog potrafi wyczytać nie tylko z tej średniej ważonej, która nie może być krępującym kryterium, bo to jest wymysł szkół, on nie ma stricte poparcia w przepisach prawa.
A ten trend powinien być właśnie taki, żeby, domyślam się, że na świecie jest, żeby gdzieś tam podbijać te umiejętności miękkie, o których się teraz mówi i które są przydatne, nie wiem, w szukaniu pracy, żeby właśnie doceniać to, że ktoś jest, nie wiem, kreatywny, rozwojowy, że ma talent w danym kierunku, a nie na siłę wsadzać w te ramy właśnie oceniania, testów i tak dalej, no bo to musisz zaliczyć, niezależnie od tego, jaki jesteś, co masz w głowie.
Też tak uważam. Uważam, że nowoczesna szkoła to jest zupełnie inna szkoła. To jest szkoła, w której uczeń powinien uczyć się żyć we współczesnym świecie. Ja nawet mówiłem to już kilka razy, ale dostrzegam, jak bardzo niepraktyczne było to, te zasady, które głosili nauczyciele przez całą moją edukację. Musisz pisać w zeszycie, potem nie będzie w stanie ciebie nikt rozczytać. Ja po ukończeniu szkoły nie wiem, ile razy pisałem nie na komputerze. Może mi się to zdarzyło parę razy, jak podpisuję książkę, to robię. Ale taki dłuższy tekst niż kartka A4, myślę, że to było z 10 lat temu, kiedy napisałem. Mm. Szkoła w ogóle nie nauczyła mnie tych umiejętności. Sam uczyłem pisać szybko na komputerze. Tak samo uczenie się pamięciowe, uczenie się wierszy. Czasem to ma swoją wartość, swój urok, ale szkoła powinna uczyć w świecie, kiedy mamy w kieszeni często telefon, komputer, który jest w stanie dać nam wiedzę całego świata w bardzo krótkim czasie. Szkoła powinna uczyć, znaleźć tę wiedzę, uczyć pewnej inteligencji, wyrabiać tę inteligencję, żebyśmy umieli wykorzystywać informacje, które są na wyciągnięcie ręki, a być może nie wkuwać pewne sekwencje wzorów pamięciowych, które w żaden sposób logiki, inteligencji nie rozwijają.
I odróżniać tych dobrych informacji od fałszywych też, prawda?
Oczywiście,
bo jesteśmy
tak
zasypywani nimi. Jest idealna szkoła w naszym kraju jakaś, na którą pan trafił? Albo prawie idealnie.
Ja miałem bardzo dobre liceum, ale uważam, że problemem szkoły nie jest to, jacy są nauczyciele, jacy są dyrektorzy. To pewnie czasami też. To, jacy są uczniowie, też się zdarzy, czy rodzice. Ale problem jest system. System, który nawet mimo kosmetycznych zmian wciąż jest, nie oszukujmy się, podobnym systemem, jakim był, kiedy do szkoły chodzili moi rodzice. Pewnie nawet przypomina w wielu elementach system, w którym chodzili moi dziadkowie. Ta szkoła niewiele się zmienia i niespecjalnie przystaje do czasów, w których jest. Uważam, że nie da się w takich warunkach stworzyć idealnej szkoły. Są różne próby, metody Montessori. To wszystko jest w pewnym sensie omijanie systemu. Ja uważam, że fajnym byłby system, który dawałby więcej swobody nauczycielom, szkołom i rodzicom, żeby wybierali te szkoły w taki sposób, że ja znajduję szkołę dopasowaną do potrzeb mojego dziecka, a pani znajduje do potrzeb własnego. A dzisiaj każdy ma być przeciętny we wszystkim. Taki jest model szkoły. Każdy ma być przeciętny we wszystkim, a ci gorsi w jakiejś dziedzinie, czy ci wybitni, w ogóle nie mieszczą się w tych szkolnych ramach. Mhm. Ja byłem uczniem skrajnym w liceum, z jednych przedmiotów miałem szóstki, a z innych trójki i byłem chyba najbardziej niewygodnym uczniem przez tą szkołę, bo byłem problematyczny dla każdego i dla tego, od którego więcej wymagałem, bo chciałem się więcej nauczyć i od tego, który mówił, co ty w ogóle robisz, ty w ogóle się nie uczysz, a ja wiem, bo tego nie potrzebuję do niczego.
No więc właśnie. A czy w szkołach można, bo są uczelnie już w Polsce się pojawiają, chyba już nie pamiętam, czy w Gdańsku takie przepisy nie wyszły, że można ze zwierzakami przychodzić? Czy są takie szkoły, gdzie można przyjść na przykład z psem?
Powiem szczerze, że nie spotkałem się z taką sytuacją. W jednej ze szkół, do których chodziłem, była taka legenda, że nauczycielka przyprowadza swojego jamnika do szkoły. Nie potwierdziła się, ale w samochodzie faktycznie było legowisko. Patrzyła parkingu, więc coś w tym musiało być. Każda legenda ma zazwyczaj ziarnko prawdy. A mówiąc zupełnie serio, nie zajmowałem się nigdy tym aspektem prawnym takiej sytuacji. To jest, myślę, że idealny pomysł na ewentualną drugą część mojej książki.
Zdecydowanie. No nie, no bo myślę, że tym na przykład młodzi
ludzie... są coraz popularniejsze.
Ale oczywiście,
pieski,
że tak.
W
restauracjach i w miejscach publicznych nie ma z tym problemu już u nas na szczęście, ale też myślę, że są takie dzieciaki, które mają tam jakieś nawet problemy zdrowotne i ten towarzysz jest mu niezbędny do tego, żeby on się dobrze czuł po prostu. Nawet.
To na pewno psy też wspierają w terapii, ale też dochodzą jakieś przepisy sanitarne. To może być krępujące, szczególnie w przypadku małych dzieci, gdzie nie jesteśmy w stanie skontrolować każdego, jeżeli chodzi o higienę. Rozumiem zachowawczość szkół też w tej materii. A co na pewno jeszcze byłoby kolejnym problemem, nauczyciele pewnie by narzekali, że dzieciaki niewychowany dzieciak przychodzi z niewychowanym psem, bo czasami mogłoby to iść w parze. Ale to jest temat na pewno warty zgłębienia. Ciekawe zagadnienie. Ale psy są, koty są coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej. Myślę, że będziemy częściej widzieli takie obrazki.
I pewnie wcześniej czy później do szkół też trafią. Panie Marcinie, wielkie dzięki za to spotkanie. Prawo Marcina, znaj swoje prawa w szkole dla wszystkich zainteresowanych. Tych najmłodszych, uczniów, ale także rodziców i nauczycieli, bo rozumiem, że każdy tam coś dla siebie znajdzie, jeżeli chodzi o przepisy prawa.
Oczywiście, to jest zarówno dla rodziców, uczniów, jak i nauczycieli. Uważam, że znajdziecie tam dużo nie tylko o prawach, ale też o obowiązkach każdego z was. Dziękuję serdecznie, pani redaktor.
Dziękuję pięknie. Marcin Kruszewski był razem z nami. Dziękujemy. Miłego dnia.